George Orwell. Rok 1984. Taśma 11, ścieżka pierwsza. Utył, odkąd go zwolniono. Rysy mu zgrubiały, a cera stała się bardziej rumiana niż przedtem. Nos i policzki miał wręcz prostacko czerwone, łysinę zaś ciemnoróżową. Kelner, który znów nieproszony przyniósł szachy i ostatnie wydanie detem, parł na stronie z zadaniem szachowym. Następnie, widząc, że szklanka Winstona jest pusta, napełnił ją ginem. Winston nie potrzebował wydawać żadnych poleceń. Znano jego zwyczaje. Szachy zawsze na niego czekały, podobnie jak stolik w kącie. Nawet gdy w lokalu panował tłok, nikt się nie dosiadał do Winstona, bo ludzie woli nie być widziani w jego towarzystwie. Nigdy nie liczył, ile kolejek wypija. W nieregularnych wstępach czasu przynoszono brudne świstki, niby rachunki, lecz odnosił wrażenie, że za każdym razem żądają od niego za mało pieniędzy. Gdyby było odwrotnie, nie robiłoby mu to żadnej różnicy. Nie cierpiał na brak gotówki. Na nowej sali, typu i synekurze, zarabiał znacznie więcej niż kiedykolwiek przedtem. Muzyka umilkła i z telekanu rozległ się głos. Winston uniósł głowę. Nie nadawano jednak komunikatu z frontu, lecz krótki biuletyn Ministerstwa Obfitości. Wynikało z niego, że w ubiegłym kwartale produkcja sznurowadeł przewidziana w 10. planie trzyletnim została przekroczona o 98%. Winston studiował zadanie szachowe i ustawił figury. Była to trudna końcówka, wymagająca użycia obu skoczków. Grają białe, mat w dwóch posunięciach. Winston spojrzał na plakat Wielkiego Brata. Białe zawsze zwyciężają, pomyślał z niejasnym uczuciem mistycyzmu. Zawsze, bez wyjątku, taki jest porządek rzeczy. Jak świat światem, w żadnym zadaniu szachowym czarne jeszcze nigdy nie odniosły zwycięstwa. Czy nie miało to symbolizować wiecznego, niezmiennego triumfu dobra nad złem? Ogromna twarz patrzyła na niego, promieniowała spokojną mocą. Białe zawsze zwyciężają. Głos urwał, po czym dodał innym, znacznie poważniejszym tonem. Informujemy, że o 15.30 nadamy ważny komunikat. Prosimy pamiętać, że to dzieje dość wyższej wagi. Należy ich wysłuchać. Powtarzam, 15.30. Znów popłynęły dźwięki blaszanej muzyki. Winstonowi serce biło mocniej. Na pewno będzie to komunikat z frontu. Przeczemiło mu, że podadzą złe nowiny. Przez cały dzień co rusz ogarniało go podniecenie na myśl o drugiej Afryce. Niemal widział, jak wojska eurazjatyckie przelewają się przez nigdy to nienaruszoną granicę i pędzą w dół niczym kolumny mrówek. Dlaczego nie udało się jakoś oskrzydlić wroga? Miał przed oczami wyraźny kontur zachodniego wybrzeża kontynentu. Podniósł białego skoczka i przestawił na nowe pole. Tak, to było właśnie miejsce. Wyobrażając sobie gnające na południe czarne hordy, naraz ujrzał inne wojska, nie wiadomo skąd przybyłe, zajmujące pozycję na tyłach nieprzyjaciela, odcinające jego łączność na morzu i lądzie. Zdawało mu się, że wysiłkiem byli powołuje wojska do życia, ale co się spieszyć? Jeśli wróg opanuje całą Afrykę i założy na przylądku lotniska i bazy łodzi podwodnych, tym samym przepołowi oceanie, a to może oznaczać wszystko, klęska, rozpad, nowy podział świata, zniszczenie partii. Wziął głęboki oddech. Niesłychanie pomieszane uczucia, właściwie nie tyle pomieszane, ale tak nawarstwione, że trudno było zdać, które jest silniejsze, walczyły w nim o prymat. Spazm minął. Cofnął białego skoczka, ale przez chwilę nie mógł się skupić na zadaniu szachowym. Jego myśli znów biegły innym torem. Niemal nieświadomie napisał pasję zakonem, że są 2 plus 2 równa się... Nie mają dostępu do twojego mózgu, powiedział. A jednak mieli. To, co ci się przydarzy, zmieni cię na zawsze, rzekł O'Brien. I nie skłamał. Są rzeczy, własne czyny, po których nie można wrócić do siebie. Coś w człowieku umiera, zostaje wypalone, skauteryzowane. Widział ją, nawet z nią rozmawiał. Nie było to niebezpieczne. Wiedział, a raczej czuł, że teraz prawie wcale się nim nie interesują. Mógł się z nią ponownie umówić, gdyby którekolwiek z nich wyraziło ochotę. Spotkali się przypadkiem w parku, w ohydny, zimny, marcowy dzień, kiedy ziemia była twarda jak żelazna skorupa, trawa martwa i nie rosło nic prócz kilku krokusów, które przebiły się na powierzchnię po to tylko, by wiatr rozszarpał je na strzępy. Szedł pospiesznie, ze zlodowaciałymi rękoma i oczami łzawiącymi od zimna, gdy nagle ujrzał ją niespełna 10 metrów przed sobą. Z miejsca uderzyła go dziwna, nieuchwytna zmiana, jaka się w niej dokonała. Minęli się bez słowa. Zawrócił jednak i ruszył za nią, choć bez specjalnej ochoty. Wiedział, że nic im nie grozi, że nikt nie będzie się nimi interesował. Nie powiedziała do niego słowa, szła na ukos po wyschniętej trawie, Jakby chciała się go pozbyć, ale w końcu zrezygnowana pogodziła się z jego obecnością. Wkrótce znaleźli się wśród strzępiastych, bezlistnych krzaków, niezdatnych zarówno do osłony przed ludzkim wzrokiem, jak i przed wiatrem. Zatrzymali się. Panował potworny ziąb. Wiatr gwizdał w gałęziach i szarpał rzadkie sine krokusy. Objął ją w pasie. Wprawdzie nie było tyle ekranów, lecz na pewno gdzieś tkwiły poukrywane mikrofony, a w dodatku stali na widoku, ale to nie miało znaczenia, nic nie miało znaczenia. Gdyby chcieli, mogli się położyć na ziemi i robić to, co dawniej. Jego ciało wzdrygnęło się, kiedy o tym pomyślał. Nie zareagowała w żaden sposób na jego ucisk. Nie próbowała nawet się uwolnić. Też widział, co się w niej zmieniło. Twarz miała ziemistą, a przez czoło i skroń biegła długa blizna, częściowo przysłonięta włosami, lecz nie to było główną odmianą. Zmieniła się przede wszystkim jej talia. Stała się rusza, jakby dziwnie tyna. Pomniał sobie, jak kiedyś po wybuchu bomby pomagał wyciągnąć z ruin trupa. Zdumiał go wówczas nie tyle ciężar, ile sztywność zwłok, piekielnie utrudniając zadanie. Kojarzyła się bardziej z bryłą kamienia niż z martwym ludzkim ciałem. Talia, która tu stawiała takie samo wrażenie. Przyszło mu do głowy, że również skóra musi być w dotyku całkiem inna niż kiedyś. Nie odzywali się do siebie i nie powoli pocałować. Po raz pierwszy popatrzyła na niego, kiedy szli z powrotem przez trawnik. Rzucił mu krótkie spojrzenie pełne prady i nięci. Nie wiedział, nięć ta wynika wyłącznie z przeszłości, czy może wywołał ją widok jego nabrzmiałej twarzy i oczu łzawiącego od wiatru. Usiedli na rzeznych krzesłach obok siebie, ale nie za blisko. Orientował się, że chce coś powiedzieć. Przesunęła o kilka centymetrów nogę w niezgrabnym bie i rozdeptała gałązkę. Jej stopa wydała mu się o wiele szersza. Zradziłam cię, oświadczyła bez ogródek. Ja ciebie też, otarł. Zrzuciła mu ród pełne niechęci spojrzenie. Czasami ciągnęła grożąc czymś, czego nie możesz znieść, o czym boisz się nawet myśleć, a w tym mówisz, nie róbcie tego mnie, zróbcie to matemu. I może później próbujesz udawać, było jedynie wybieg, że powiedziałeś tak tylko po to, aby przestali cię ręczyć, że przecież wcale tak myślałeś, ale to nieprawda. Wówczas, kiedy ci grożą, pragniesz to ze wszystkich sił. Wiesz, że to jedyny ratunek, więc chwytasz się go kurczowo. Chcesz, żeby zrobili to tej osobie. Nie obchodzi cię, jak bardzo będzie cierpiała. Liczysz się tylko ty. Liczysz się tylko ty, powtórzył. I potem zmienia się nastawienie do tego kogoś. Tak, zmienia, potwierdził. Nie mieli sobie nic więcej do powiedzenia. Świszczący wiatr przylepiał im do ciał cienkie kombinezony. Po tej krótkiej wymianie zajęli się w swoim towarzystwie. Poza tym było dziwno wysiedzieć tak bez ruchu. Oznajmiła, że nie chce się spóźnić na metro i wstała. Musi się wstkać, rzekł. Tak, musimy, odparła. Przez pewien czas szedł niezdecydowanie pół kroku za nią. Oboje milczeli. Nie próbowała się go pozbyć, lecz specjalnie szła szybko, aby nie mógł się z nią zrównać. Postanowił, że odprowadzi ją do stacji metra, ale nagle zdjęła go niechęć do bezsensownego włóczenia się w zimie. Marnęło go pragnienie nie tyle ucieczki od Julii, ile powrotu do kawiarni pod kasztanem, która nigdy nie wydawała mu się jak rachlinę w tym momencie. Z tęsknotą myślał o swoim stoliku w rogu, o gazecie, szachach, dżinie lejącym się nieprzerwaną stą, a zwłaszcza o cieple. W następnej chwili pozwolił, by grupka ludzi oddzieliła go od Julii. Bez zbytniego entuzjazmu spróbował ją jeszcze dogonić, po czym zwolnił, odwrócił się i ruszył w przeciwnym kierunku. Kiedy uszedł 50 metrów, obejrzał się. Na ulicy panował niewielki ruch, lecz już nie zdołał jej dojrzeć. Mógł być którąkolwiek z kilkunastu oddalających się pospiesznie sylwetek. Nie umiał rozpoznać od tyłu jej zgrubiałego, zeszniałego rachu. Wówczas, kiedy ci grożą, pragniesz tego ze wszystkich sił, oznajmiła. Tak, pragnął tego. Nie tylko tak powiedział, rzeczywiście pragnął. Modlił się, żeby to ją, a nie jego wystawiono na łup tych. Wtem zmienił się mu płynąca z telegramu. Wkradła się w nią fałszywa, szydercza, wręcz ociekająca żółcią nuta. A potem, choć może nie działo się prawdę, może to tylko pamięć, płatała chwilę, głos zaśpiewał. Pod konarami katana pan sprzedał mnie, a ja pana. Łzy napłynęły mu do oczu. Przechodzący kelner, spostrzegłszy, że szklanka jest pusta, wrócił z butelką dżynu. Winston podniósł szklankę i powąchał jej zawartość. Dżyn z każdym łykiem wydawał mu się nie mniej, lecz bardziej ohydny, ale stał się jego żywiołem. Był jego życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem. Wieczorem pozwalał mu się zwalić jak kłoda i zasnąć, a rano oprzytomnieć. Kiedy Winston się budził, rzadko przed 11, ze sklejonymi ropą oczyma, palącymi drżącym gardłem i tak obolałym grzbietem, jakby miał złamany kręgosłup, nie zdobyłby się na to, aby się w ogóle podnieść, gdyby nie butelka i filiżanka, które wieczorem stawiał sobie przy łóżku. Przez następne kilka godzin siedział z butelką pod ręką, wpatrując się tempo w teleekran. Od 15 do zamknięcia lokalu tkwił w kawiarni pod kasztanem. Nikogo już nie obchodziło, co robi. Nie budził go gwizd i nie upominał głos z teleekranu. Czasami, zwykle dwa razy w tygodniu, wpadał do zakurzonego, obskurnego pokoju w Ministerstwie Prawdy, gdzie oddawał się pracy lub czemuś, co nazywało się pracą. Został przydzielony do podkomitetu jednego z podkomitetów, które powstały z jednego z nielicznych komitetów zajmujących się opracowywaniem drobniejszych zagadnień związanych z redakcją 11 wydania słownika nowomowy. Przygotowywali sprawozdanie okresowe, choć Winston nie wiedział, czego dokładnie ma ono dotyczyć. Chodziło mniej więcej o to, czy przecinki powinno się umieszczać wewnątrz nawiasów, czy poza nimi. Z pozostałych czterech członków podkomitetu wszyscy przeszli przez pewne doświadczenia co Winston. Bywały dni, kiedy zbierali się i zaraz rozchodzili, jawnie przyznając się przed sobą, że nie mają nic do roboty. Ale bywały i takie, kiedy niemalże z entuzjazmem rozpoczynali dzień pracy, ostentacyjnie sporządzając notatki, a następnie zabierając się do opracowania sążnistych elaborat, których nigdy nie kończyli. Spierali się wówczas zażarcie na temat tego, co powinni robić, używając coraz bardziej złożonych i zawiłych argumentów, targowali się o najdrobniejsze odcienie znaczeniowe, raczyli długimi dygresjami, kłócili, a nawet uciekali do gruźb poskarżenia się nadrzędnym czynnikom. Po czym nagle umykał z nich cały zapał i tylko siedzieli wokół stołu, wpatrując się w siebie nawzajem martwym wzrokiem, niczym duchy rozmywające się w powietrzu po zapianiu koguta. Teleekran umilkł. Winston znów podniósł głowę. Zaraz nadadzą komunikat. Ale nie, po prostu zmieniali muzykę. Miał przed oczami mapę Afryki. Ruchy armii były na niej zaznaczone strzałami. Czarna strzała pędziła pionowo w dół na południe, biała zaś mknęła na wschód i wbijała się w ogon czarnej. Jakby pragnąc potwierdzenia, znów zerknął na niewzruszone oblicze na plakacie. Czy możliwe, aby druga strzała wcale nie istniała? Znowu nie potrafił skupić uwagi. Wypił kolejny łyk dżynu, podniósł białego skoczka i na próbę postawił go w innym miejscu. Szach! Ale nie było to właściwe posunięcie, gdyż nagle bez powodu stanął mu przed oczami pewien obraz. Ujrzał oświetlony świecą pokój, ogromne łóżko przykryte białą kapą oraz siebie jako 10-letniego chłopca. Siedział na podłodze, potrząsając kubkiem z kośćmi i śmiał się do rozpuku. Matka siedziała naprzeciwko i również się śmiała. Działo się to mniej więcej miesiąc przed jej zniknięciem. Chwila pogodzenia, kiedy zapomniał o dokuczliwym głodzie skręcającym mu wnętrzności i na krótko wróciła miłość, jaką dawniej darzył matkę. Pamiętał dobrze ów dzień, mokry i deszczowy. Strugi wody spływały po szybach, a w środku było zbyt ciemno, żeby czytać. Dwójka dzieci w ciemnym, ciasnym pokoju nudziła się okropnie. Winston marudził i narzekał, daremnie dopraszając się jedzenia, rozdrażniony biegał po pokoju, grzebiąc w szafkach i kopiąc w listwę nad podłogą, aż sąsiedzi zaczęli stukać w ścianę, podczas gdy młodsze dziecko co rusz zanosiło się płaczem. W końcu matka powiedziała: jak będziesz grzeczny, kupię ci grę, śliczną grę, zobaczysz, na pewno ci się spodoba. Wyszła na deszcz do niewielkiego sklepiku w pobliżu, który czasem jeszcze bywał czynny, po czym wróciła z tekturowym pudełkiem z dziecięcą grą planszową, węże i drabiny. Do dziś pamiętał zapach mokrej tektury. Grę wykonano nędznie, plansza była popękana, a maleńkie drewniane kości tak nierówne, że nie chciały leżeć prosto. Winston patrzył na nią nadąsany, bez zainteresowania, ale matka zapaliła ogarek świecy i namówiła go, by usiedli na podłodze i zaczęli grać. Wkrótce strasznie się zapalił. Krzyczał i śmiał się, gdy pionki wspinały się ochoczo na drabiny, po czym ześlizgiwały po wężach niemal do linii startu. Zagrali 8 partii, każde wygrywając 4 razy. Jego siostrzyczka, zbyt mała, żeby rozumieć zasady gry, siedziała oparta o poduszkę i śmiała się, bo oni się śmiali. Przez całe popołudnie tworzyli zgodną, szczęśliwą rodzinę, tak jak za czasów jego wczesnego dzieciństwa. Odsunął od siebie ten obraz, ewidentnie fałszywe wspomnienie. Chwilami dręczyły go takie fałszywe wspomnienia, ale były niegroźne, póki pamiętał, że są fałszywe. Po prostu niektóre rzeczy zdarzyły się naprawdę, a inne nie zdarzyły się nigdy. Ponownie skupił się nad zadaniem szachowym. Podniósł białego skoczka i w tej samej sekundzie poderwał się jak ukluty szpilką, wypuszczając go z palców. Skoczek z trzaskiem spadł na szachownicę. Powietrze przeciął przenikliwy dźwięk trąbki. Wreszcie komunikat. Zwycięstwo! Ilekroć komunikat poprzedzano sygnałem trąbki, oznaczało to zwycięstwo. Dreszcz radości wstrząsnął wszystkimi gośćmi. Nawet kelnerzy zamarli i nadstawili uszu. Sygnał trąbki wywołał prawdziwą wrzawę. Podniecony głos, który zaczął trajkotać z teleekranu, niemal natychmiast zagłuszyły okrzyki wznoszone na zewnątrz. Wiadomość lotem błyskawicy obiegła całe miasto. Z tego, co zdołał wyłowić, Winston zorientował się, że akcja potoczyła się tak, jak sobie wyobraził. Ogromna, w tajemnicy zebrana armada uderzyła niespodziewanie na tyły nieprzyjaciela. Biała strzała wbiła się w ogon czarnej. Przez zgiełk dolatywały go urywki triumfalnych wieści. Wspaniały manewr strategiczny, idealna koordynacja, całkowita klęska, 500 000 jeńców, totalna demoralizacja, opanowanie całej Afryki, koniec wojny tuż, tuż. Zwycięstwo, największe zwycięstwo w dziejach ludzkości. Zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo. Pod stolikiem nogi Winstona drgały konwulsyjnie. Nie ruszył się z miejsca, lecz w myślach gnał, pędził, przyłączał się do tłumu na zewnątrz i krzyczał z radości, ile tchu w piersi. Znów spojrzał na plakat Wielkiego Brata. Kolos, który stoi na straży świata. Skała, o którą rozbijają się azjatyckie hordy. Pomyślał o tym, jak 10 minut temu, tak, zaledwie 10 minut temu, z mieszanymi uczuciami w sercu czekał na ogłoszenie klęski lub zwycięstwa. Och, nie tylko armia eurazjatycka została pokonana. Bardzo się zmienił od pierwszego dnia pobytu w Ministerstwie Miłości, lecz ostateczna, konieczna, uzdrawiająca zmiana dokonała się w nim dopiero teraz. Głos z teleekranu wciąż informował o jeńcach, łupach i rzezi, ale okrzyki na ulicy trochę przycichły. Kelnerzy wrócili do pracy. Jeden z nich zbliżył się z butelką dżynu. Winston, błogo rozmarzony, nawet nie zauważył, że napełniono mu szklankę. Nie biegł już, nie krzyczał. Znowu był w Ministerstwie Miłości. Wybaczono mu zbrodnie. Duszę miał czystą jak śnieg. Siedział na ławie oskarżonych, zeznając wszystko, co trzeba i wszystkich obciążając. Szedł korytarzem wyłożonym białymi kaflami z uczuciem, że idzie w słońcu. Za nim maszerował uzbrojony strażnik. Jeszcze chwila i od dawna upragniona kula rozsadzi mu mózg. Spojrzał na ogromną twarz. Zajęło mu 40 lat, nim odkrył, jaki to uśmiech kryje się pod czarnym wąsem. Och, cóż to za okrutna, niepotrzebna pomyłka. Ach, cóż za upór i arogancja nie pozwalały mu się przytulić do miłującej piersi. Dwie pachnące dżynem łzy spłynęły mu wolno po policzkach. Ale wszystko już było dobrze. Wreszcie było dobrze. Walka się skończyła. Odniósł zwycięstwo nad samym sobą. Kochał Wielkiego Brata. Aneks. Zasady nowomowy. Nowomowa, urzędowy język Oceanii, została opracowana zgodnie z ideologicznymi potrzebami angsocu, czyli socjalizmu angielskiego. W 1984 roku nikt jeszcze nie posługiwał się wyłącznie nowomową. Co prawda pisano w niej artykuły wstępne The Times, lecz wymagało to biegłości posiadanej zaledwie przez garstkę specjalistów. Przewidywano, że do roku 2050 nowomowa wyprze ostatecznie staromowę, czyli język, którym porozumiewamy się obecnie. Rozprzestrzeniła się stosunkowo szybko, albowiem członkowie partii wykazywali tendencję do używania na co dzień jej neologizmów i konstrukcji gramatycznych. Wersję z 1984 roku, opartą o 9 oraz 10 wydanie słownika nowomowy, traktowano jako przejściową. Zawierała wiele zbędnych słów i archaicznych konstrukcji, które zamierzano usunąć w późniejszym terminie. Poniżej zajmiemy się jej ostateczną i udoskonaloną postacią zaprezentowaną w 11 wydaniu słownika. Celem nowomowy było nie tylko dostarczenie środków odpowiednich do wyrażania światopoglądu oraz myśli właściwych dla zwolenników angsocu, lecz również uniemożliwienie swobody myślenia. Zakładano, że z chwilą, gdy nowomowa wejdzie całkowicie do powszechnego użytku, a staromowa ulegnie zapomnieniu, jakakolwiek herezja myślowa, czyli odejście od zasad angsocu, stanie się całkowicie nierealna, przynajmniej jeśli chodzi o ujęcie jej w słowa. Słownictwo nowomowy tak ukształtowano, aby za jego pomocą można było przekazać, ze wszystkimi odcieniami znaczeniowymi, to, co lojalny członek partii ma do powiedzenia. Zarazem zaś uniemożliwiono wykorzystanie języka do formułowania, nawet okrężną drogą, myśli uznanych za niewłaściwe. Osiągnięto to częściowo poprzez tworzenie nowych słów, głównie jednak przez usunięcie wyrazów niepożądanych oraz przez pozbawienie pozostawionych jednostek leksykalnych nieprawomyślnego sensu, a w miarę możliwości jakichkolwiek znaczeń ubocznych. Niech wystarczy ten jeden przykład. Słowo wolny wciąż istniało w nowomowie, lecz występowało tylko w takich zdaniach jak: pies jest wolny od pcheł lub pole jest wolne od chwastów. Nie sposób było się nim posłużyć, aby stwierdzić, iż ktoś jest wolny patriotycznie albo wolny intelektualnie, gdyż takie pojęcia jak wolności obywatelskie oraz wolnomyślność dawno wypleniono, a odpowiadające im określenia zlikwidowano. Oprócz usuwania słów o wyraźnie nieprawomyślnym zabarwieniu, redukcję słownictwa traktowano jako cel sam w sobie. Nie pozostawiono żadnych wyrazów, bez których można się obyć. Nowomowę skonstruowano nie po to, żeby zwiększyć, a wręcz przeciwnie, żeby zawęzić zakres myślenia. Temu celowi pośrednio służyło również ograniczenie do minimum zasobu słów dostępnych użytkownikom. Nowomowa opierała się na języku, którym posługujemy się obecnie, ale wiele zdań, nawet nie zawierających świeżo powstałych wyrazów, byłoby dla nas po prostu niezrozumiałych. Słownictwo nowomowy dzieliło się na trzy odrębne kategorie określane jako zbiory: A, B, wyrazy złożone, oraz C. Najprościej będzie omówić każdy po kolei. Gramatyczne właściwości nowomowy zostaną zaprezentowane w części poświęconej zbiorowi A, gdyż te same zasady obowiązują we wszystkich grupach jednostek leksykalnych. Zbiór A. Zbiór A składał się z wyrazów niezbędnych w życiu codziennym, wyrażających takie czynności jak jedzenie, picie, praca, wkładanie odzieży, chodzenie, poruszanie się pojazdami, uprawa ogrodu, gotowanie i tym podobne. Zawierał niemal wyłącznie słowa występujące w naszym języku takie jak cios, bieg, pies, drzewo, cukier, dom, pole, lecz ich zasób w porównaniu z obecnym był niezmiernie mały, a sens zdefiniowany o wiele bardziej rygorystycznie. Wyeliminowano wszelką dwuznaczność i odcienie znaczeniowe. Właściwie doprowadzono do tego, iż wyrazy tej kategorii stanowiące krótkie, wyraźne dźwięki służyły przekazywaniu jednej konkretnej informacji. Posługiwanie się zbiorem A w twórczości literackiej czy w politycznych lub filozoficznych dyskusjach było całkowicie niemożliwe. Miał służyć do wyrażania prostych, nieabstrakcyjnych myśli, zwykle odnoszących się do przedmiotów konkretnych lub czynności fizycznych. Najbardziej charakterystyczną cechę nowego języka stanowiła łatwość tworzenia nowych jednostek wyrazowych w oparciu o zupełnie dowolne części mowy. Każdy istniejący wyraz, w zasadzie odnosiło się to nawet do wyrazów tak abstrakcyjnych jak jeśli lub kiedy, mógł służyć za podstawę słowotwórczą do urabiania czasownika, rzeczownika, przymiotnika czy przysłówka. Czasownik i rzeczownik opierały się na tym samym temacie wyrazowym, którym najczęściej był rzeczownik, a czasownik powstawał przez dodanie do niego przyrostka. Sama ta zasada spowodowała likwidację wielu dawnych form. Na przykład czasownik krwawić nie występował w nowomowie. Jego miejsce zajął neologizm krewać, powstały z rzeczownika krew, uzupełnionego elementem formalnym. Przy wydzielaniu tematów nie kierowano się żadną regułą etymologiczną. W jednych przypadkach zachowywano temat wyrazowy rzeczownika, w innych czasownika. Jeśli nawet rzeczownik i czasownik o zbliżonym znaczeniu nie były sobie etymologicznie pokrewne, zwykle pozostawiano tylko jeden formant. Wyeliminowano na przykład słowo ciąć, gdyż sens ten oddawał czasownik nużać, mający za punkt wyjścia rzeczownik nóż. Przymiotnik urabiano przez dodawanie do rzeczownika przyrostka -ny, natomiast przysłówki przez dodawanie przyrostka -nie. Tak więc pędny oznaczało szybki, a pędnie szybko. Niektóre ze współczesnych przymiotników, takie jak dobry, silny, wielki, ciepły, miękki, zachowały się w niezmienionej formie, lecz w sumie pozostawiono ich bardzo niewiele. Stały się zbędne, skoro przymiotniki można było tworzyć dowoli przez dodanie właściwego przedrostka. Z używanych obecnie przysłówków nie ocalały żadne, oprócz tych stosunkowo nielicznych, które kończą się na -nie. Tego przyrostka używano właściwie wyłącznie. Przysłówek głośno na przykład zastąpiono przez głośnie. Co więcej, każdy wyraz, to również stosowało się w teorii do absolutnie wszystkich, mógł przyjąć znaczenie przeciwstawne po dodaniu przedrostka bez lub uzyskać na natężeniu dzięki przedrostkowi plus albo dla większej intensywności przedrostkowi 2 plus. I tak na przykład bez ciepły oznaczało zimny, podczas gdy plus ciepły oraz 2 plus ciepły odpowiednio gorący i bardzo gorący. Przymiotnik zimny stał się zbyteczny, podobnie jak zły, którego sens oddawał nie gorzej, a nawet lepiej, przymiotnik bezdobry. W przypadku antonimów należało tylko zdecydować, które ze słów o przeciwstawnym znaczeniu zatrzymać, a które usunąć. Zamiast ciemny na przykład można było powiedzieć bezjasny lub zamiast jasny bezciemny. Wybór podstawy słowotwórczej zależał od kaprysu specjalistów. Było też możliwe, podobnie jak obecnie, zmienianie sensu niemal każdego wyrazu przez pisane łącznie przedrostki przyimkowe typu pod, nad, na, wyprze, etc. Dzięki takim zabiegom udało się doprowadzić do nieprawdopodobnej redukcji słownictwa. Jeśli chodzi o odmianę rzeczowników, dążono do jej maksymalnego uproszczenia, które osiągnięto głównie dzięki przyjęciu zasady niezmienności tematu rzeczownika. Tak więc liczby mnogie rzeczowników człowiek, pies, ucho wyglądały odpowiednio człowieki, piesy, ucha. Stopniowanie przymiotników odbywało się wyłącznie przez dodanie do formy stopnia równego przedrostka wtór w stopniu wyższym od przedrostka naj w stopniu najwyższym, na przykład dobry, wtór dobry, najdobry. Identycznie stopniowano przymiotniki uchodzące dotąd za nieregularne, a stopniowanie opisowe polegające na stosowaniu przysłówków bardziej i najbardziej skasowano. Rok 1984, taśma 11, koniec ścieżki pierwszej.